Niech Pan obdarzy Was spokojem, drodzy radiosłuchacze Radia Ein Karim. Tutaj przed mikrofonem brat Adam Sroka, proboszcz parafii w Skomielnej Czarnej. Zapraszam na cotygodniowe rozważanie Słowa Bożego, tych czytań, które usłyszeliśmy wczoraj na niedzielnej liturgii, a które dzisiaj w ten wieczór mamy możliwość zgłębiać trochę. To już czwarta niedziela Adwentu. Witam wszystkich radiosłuchaczy Radia Ein Karim. Już tylko kilka dni zostało nam do uroczystości Bożego Narodzenia, do tych radosnych świąt. Przeżywamy też w tym czasie w naszej parafii rekolekcje. Zachęcam do wsłuchiwania się, do przychodzenia. O godzinie 7, 18 jest transmisja. Jeszcze dla tych, którzy do późna pracują, może jeszcze zdążą wrócić. Jeszcze jedna msza święta o 19:30. A w środę dodatkowo jeszcze dla chorych o 11, jeśli mamy tylko możliwość, żeby ich przywieźć do kościoła, to bardzo proszę, zachęcam, żeby nasi chorzy mogli choć te dwa razy w roku skorzystać z tej możliwości, kiedy specjalnie dla nich organizujemy te msze święte w czasie rekolekcji parafialnych. Dzisiaj zatrzymajmy się nad tymi czytaniami, które wczoraj usłyszeliśmy. Najpierw z księgi proroka Izajasza o Achazie. Usłyszymy fragment opisu wydarzenia, który następuje bezpośrednio po powołaniu Izajasza. To pierwsza misja proroka. Była ona związana z wojną syro-efraimską i trudnym położeniem Królestwa Izraelskiego. Izajasz został posłany do króla Achaza ze słowami pokrzepienia w sytuacji, gdy przeciwnicy postanowili jego zgubę. Nic z tego tak się nie stanie, oświadcza przez Izajasza Bóg. Wymaga tylko jednego, uwierzenia mu. Posłuchajmy fragmentu księgi Izajasza, który usłyszeliśmy wczoraj. Pan przemówił do Achaza tymi słowami. Proś dla siebie o znak od Pana Boga Twego, czy to głęboko w Szeolu, czy to wysoko w górze. Lecz Achaz odpowiedział, nie będę prosił i nie będę wystawiał Pana na próbę, że mojemu Bogu, dlatego Pan sam da wam znak. Oto Pan napocznie i porodzi syna i nazwie go imieniem Emmanuel. Na czym polegało to trudne położenie Achaza? Miało to związek z wojną syro-efraimską w VIII wieku. Król Asyrii Tiglat-Pileser III w 735 roku walczył z królestwem Urartu, obległ stolicę i pod jej murami postawił swoją statuę. W innych państwach graniczących z Judą, Samarii i Aramie formowała się przeciwko niemu koalicja. Przeszkodą do utworzenia spójnego frontu było stojące po stronie Asyrii królestwo Judy. Władcy Syrii i Samarii postanowili zatem usunąć prawowitego króla Achaza i zastąpić go innym. W ten sposób koalicja antyasyryjska zostałaby wzmocniona. Achaz jest w dramatycznym położeniu. Od północy nadciągają królowie Samarii i Damaszku. Achaz przegrywa walki na północ od Jerozolimy. Oprócz tego buntuje się Edom i powstają Filistyni. Co więc z Jerozolimą? Jest zagrożona. Achaz przygotowuje się do oblężenia. I w tej sytuacji Izajasz kieruje do króla wezwanie. Proś o znak. Jednak Achaz odmawia. Dlaczego? Mając do dyspozycji wejście do tej koalicji antyasyryjskiej, bądź wzmocnienie sojuszu z Asyrią, Achaz wybrał to drugie. Zebrał złoto i srebro i oddał się pod opiekę króla asyryjskiego. Przez to stał się wasalem Asyrii. W istocie Achaz odrzucił Boga Izraela i wybrał innych bogów. Wspomniany Tiglat-Pileser podporządkował sobie Samarię i Damaszek w kolejnych wyprawach na północ od Jerozolimy, Sydon, miasta Filei. wtargnie też do ziemi Izraela. Ceną wybranej strategii będzie przyjęcie bogów Asyrii za swoich. W świątyni jerozolimskiej stanie posąg bóstwa pogańskiego Marduka. Achaz nie chce prosić Boga o znak, ponieważ nie wierzy w jego interwencję. Ale swoją niewiarę pokrywa udawaną pobożnością. Nie będę wystawiał Pana na próbę. A tak naprawdę już oddał się pod opiekę innego króla, innego Boga. Bóg jest zdegustowany postępowaniem króla i sam daje znak. Dziewica ma począć syna i wbrew tradycji to właśnie matka ma nadać imię dziecku. To zapowiada jego szczególną rolę, jego imię Emmanuel, Bóg z nami, zapewnia o Bożej bliskości, obecności. Proroctwo, które słyszeliśmy w pierwszym rzędzie, dotyczy syna Achaza, Ezechiasza, jednego z najlepszych królów Judy, który odnowi przymierze z Panem, ale równocześnie on sam też swoimi lekkomyślnymi sojuszami z Egiptem ściągnie na siebie gniew i najazdy asyryjskie. Zapowiedź Emmanuela z powodu niedoskonałości Ezechiasza otwiera interpretację w Chrystusie. Warto wiedzieć, że ten sen założony przez Boga, który staje się widoczny dopiero po czasie, jest tym sensem pełniejszym, nie dotyczy już tylko samego czasu głoszenia tego proroctwa, ale przekracza to ten czas i realizuje się rzeczywiście w Jezusie. To słowo Panna pocznie i porodzi syna w przekładach wczesnych po grecku, po łacinie, przełożone jako dziewica. W tej interpretacji zdanie to zawiera zapowiedź mesjańską. Jest ona zresztą obecna już w starożytnej literaturze, w różnych tłumaczeniach. Cudem są narodziny dziecka, a więc musi on być Mesjaszem. W ten sposób już od dawnych czasów widzi się tutaj zapowiedź Mesjasza, którym jest Syn Boży, Jezus Chrystus. Oto Panna pocznie i porodzi syna i nazwie go imieniem Emmanuel. To znaczy Bóg z nami. Na te narodziny Jezusa czekamy, który jest przecież pośród nas, ale potrzebujemy na nowo przeżyć to spotkanie z Nim w Eucharystii, w modlitwie, w sakramencie pojednania, w głębokim zadziwieniu nad tą szopką, nad tym żłóbkiem, w którym objawia się Wszechmogący Bóg. Zostańcie jeszcze chwilę z nami, za chwilę wrócimy do następnych czytań.
rozpaliła pragnień żar. Światła marzeń niech rozświetlą drogi nam, byśmy mogli iść za nimi cały rok. Świąteczne dni, magiczna jest miłość i moc. Dzielmy ją wśród nas, dzielmy ją wśród ludzi wokół nas. W cudowną noc zatrzymaj się i w siebie patrz. Znajdziesz w sobie dar, największy dar ukryty w sercu masz. Chcę.
Już czas wokół nas.
Biała magia krąży wokół nas.
Już czas wokół nas.
Miłość płynie, płynie z rąk do rąk.
Już czas cały świat
kryje czar tych cudownych chwil. Najwspanialszy dar,
dzielmy się, najlepsze prezenty ukryte
w głębi serca
masz. W drugim czytaniu usłyszeliśmy początek listu do Rzymian świętego Pawła, apostoła. Paweł, sługa Chrystusa Jezusa, z powołania apostoł przeznaczony do głoszenia Ewangelii Bożej, którą Bóg przedtem zapowiedział przez swoich proroków w Pismach Świętych. Jest to Ewangelia o Jego Synu pochodzącym według ciała z rodu Dawida, a ustanowionym według Ducha Świętości pełnym mocy Synem Bożym przez powstanie z martwych, o Jezusie Chrystusie Pan naszym. Przez Niego otrzymaliśmy łaskę i urząd apostolski, aby ku chwale Jego imienia pozyskiwać wszystkich pogan dla posłuszeństwa wierze. Wśród nich jesteście i wy, powołani przez Jezusa Chrystusa, do wszystkich przez Boga umiłowanych, powołanych świętych, którzy mieszkają w Rzymie. Łaska wam i pokój od Boga, Ojca naszego i Pana Jezusa Chrystusa. Chrystus to szczególny potomek Dawida. Swą naturą przekracza pozostałych władców. On jest prawdziwym Synem Bożym. Nie w takim sensie, w jakim dzieckiem Boga nazywał się monarcha czy każdy Izraelita. To Syn, który dzieli z Bogiem naturę. Cała ludzkość mogła rozpoznać w Chrystusie Boga w momencie Jego zmartwychwstania. Wówczas Bóg objawił, to znaczy ukazał przed oczami świata prawdziwą naturę Jezusa, swojego Syna. Chrystus nie został obdarzony przez Boga bóstwem dopiero w momencie zmartwychwstania. Tak mogłoby sugerować to słowo, że Bóg ustanowił go. Moment zmartwychwstania to szczególna godzina, w której Ojciec ukazał wobec całego świata, kim jest Jezus. Odbiciem Jego istoty, prawdziwego Boga, Syna, którego wiąże z Ojcem jedyna i wyjątkowa relacja. Relacja Syna. Na takiego Mesjasza czekała cała ludzkość. Jak możemy przeczytać w komentarzu księdza Przemysława Sielińskiego i księdza Marcina Kowalskiego w ich książce Odkrywaj Słowo, jutro niedziela, odpocznij ze Słowem, z której korzystam. Wyjątkowość tej relacji potwierdza fakt, że Ojciec wskrzesza Syna, nie pozwalając, by panowała nad Nim śmierć. Dlaczego zmartwychwstanie miałoby decydować o wyjątkowości Chrystusa, skoro według Bożego planu oczekuje ono każdego wierzącego? Rzeczywiście w pierwszym wieku, w czasach, w których żyje Paweł, wiara w zmartwychwstanie wydaje się być dość powszechna. To, co stało się z Jezusem, wykracza jednak daleko poza ówczesny horyzont wiary. Po pierwsze, zmartwychwstanie, którego oczekiwali Żydzi, objąć miało wszystkich sprawiedliwych. Dlatego właśnie Mateusz opisuje otwierające się groby i zmarłych, którzy je opuszczają po śmierci Jezusa. Po drugie, miało się ono dokonać na końcu czasów i być preludium sądu ostatecznego i zwycięstwa Boga nad grzechem i śmiercią. Dlatego właśnie Marta w Ewangelii Jana odpowiada Panu: wiem, że mój brat Łazarz zmartwychwstanie w czasie ostatecznym. Jezus umierający na krzyżu i powstający z martwych jako jedyny sprawiedliwy to wydarzenie niezwykłe i nieoczekiwane. Zapowiada i otwiera drogę do zmartwychwstania dla wszystkich wierzących. W narodzeniu się Chrystusa już jest zapowiedź Jego męki, śmierci i zmartwychwstania. Złożone w grocie, jak później w grobie, owinięty w płótna, w pieluszki, a potem owinięty w całun. Bezbronna, jednak wszechmogący, przekraczający wszystkie znane nam wymiary. Chrystus staje pośród nas jako wcielony, prawdziwy człowiek, a jako zmartwychwstały, prawdziwy Syn Boży objawia swoją prawdziwą naturę. Na Niego czekamy i na Jego przyjście przygotowujemy nasze serce. Zostańmy jeszcze chwilę. Zaraz ostatnie czytanie. Ewangelia według świętego Mateusza.
W zaspach połamanych marzeń, w chłodzie życia nie naprawdę, na biegunach naszych ziemskich spraw. Tak samotni pośród tłumów, nieobecni pośród zdarzeń, zgubiliśmy wiarę, że gdzieś tam Chrystus znów narodzi się, stopi w sercach naszych śnieg, da wspomnienie tych, co zabrał czas. Czy narodzi się dziś w nas miłość, która zmieni świat? Sami damy coś od siebie tym, co nie mogą dać, i zamiast toczyć wojny, pokój ogarnie nas. Czy na jedną w roku noc zapomnimy sobie to, co dzieliło nasze życia, odebrało nam nas? Odkryjemy znowu siebie i tę siłę, by trwać. Chociaż tyle jeszcze zimna nas zaskoczy gdzieś po drodze, trzeba znaleźć ciepło w głębi nas. Trzeba w końcu zapamiętać o tym, co nam dają święta, uświadomić sobie, że gdzieś tam Chrystus znów narodzi się, stopi w sercach naszych śnieg, da wspomnienie tych, co zabrał czas. Czy narodzi się dziś w nas miłość, która zmieni świat? Sami damy coś od siebie tym, co nie mogą dać, i zamiast toczyć wojny, pokój ogarnie nas. Czy na jedną w roku noc zapomnimy sobie to, co dzieliło nasze życia, odebrało nam nas? Daj nam to, zapomnijmy sobie to, co dzieliło nasze życia, odebrało nam nas. Czy narodzi się dziś w nas miłość, która zmieni świat. Sami damy coś od siebie tym, co nie mogą dać, i zamiast toczyć wojny, pokój ogarnie nas. Czy na jedną mroku noc zapomnimy sobie to, co dzieliło nasze życia, odebrało nam nas i siłę, by
o narodzeniu Jezusa mówią tylko dwie Ewangelie. Przedstawiają sceny sprzed narodzenia Jezusa oraz jego dzieciństwo. To właśnie święty Łukasz i Mateusz. Dzisiaj usłyszymy relację Mateusza. Warto zwrócić uwagę, że w przeciwieństwie do Ewangelii Łukasza, gdzie w centrum stoi Maryja, tutaj głównym bohaterem jest Józef. I historię narodzenia Jezusa obserwujemy z jego perspektywy. Z Ewangelii według świętego Mateusza. Z narodzeniem Jezusa Chrystusa było tak. Po zaślubinach matki jego Maryi z Józefem, wpierw nim zamieszkali razem, znalazła się brzemienną za sprawą Ducha Świętego. Mąż jej Józef, który był człowiekiem sprawiedliwym i nie chciał narazić jej na zniesławienie, zamierzał oddalić ją potajemnie. Gdy powziął tę myśl, oto anioł pański ukazał mu się we śnie i rzekł: Józefie, synu Dawida, nie bój się wziąć do siebie Maryi, twej małżonki, albowiem z Ducha Świętego jest to, co się w niej poczęło. Porodzi syna, któremu nadasz imię Jezus. On bowiem zbawi swój lud od jego grzechów. A stało się to wszystko, aby się wypełniło słowo pańskie powiedziane przez proroka. Oto dziewica pocznie i porodzi syna, któremu nadadzą imię Manuel, to znaczy Bóg z nami. Zbudziwszy się ze snu, Józef uczynił tak, jak mu polecił anioł pański. Wziął swoją małżonkę do siebie. Mateusz wyraźnie pokazuje, że to proroctwo z księgi Izajasza o Emmanuelu, które słyszeliśmy w pierwszym czytaniu, realizuje się w Chrystusie. Mamy zestawioną historię z Jerozolimy. Achaza i tą z Nazaretu, Józefa. Zarówno proroctwo skierowane do Achaza, jak i Słowo Boże adresowane do Józefa przychodzą w trudnym okresie historii. W VIII wieku Izrael, w VIII wieku przed Chrystusem, Królestwo Południowe jest zagrożone najazdem, a jeszcze bardziej rządami poganina Achaza. Gdy Jezus przychodzi na świat, Izraelem rządzi nie mniej pogański Herod Wielki. Mesjasz wyłania się z mroku historii, nasycony niebezpieczeństwem, wojnami i brakiem wiary. W obu historiach Bóg sam daje znak. Czyni tak wobec niewiary Achaza, który jako silny monarcha szuka ziemskich sojuszy i nie chce oprzeć się na Panu Bogu. I Bóg daje również znak Józefowi, który powodowany sprawiedliwością szuka własnego rozwiązania dla sytuacji, w jakiej znalazła się Maryja, w jakiej też on musi uczestniczyć. Bóg jednak interweniuje. Jaka jest motywacja Józefa, który zamierza oddalić Maryję? Można wymienić co najmniej trzy możliwe scenariusze. Tak komentują to ksiądz Przemysław i ksiądz Marcin. Według pierwszego chce się rozwieść ze swoją małżonką podejrzaną o zdradę w okresie narzeczeńskim, bo zaszła w ciążę. Wobec złamania umowy małżeńskiej, narażenia na szwank swojego honoru, jako przyszłego męża Józef nie może pozostać obojętnym. Prawo wręcz nakazuje mu taką małżonkę oddalić. W drugim scenariuszu Józef sam chce się usunąć, zwalniając Maryję po cichu ze zobowiązań małżeńskich, tak by mogła ułożyć sobie życie z wybrankiem jej serca. Wreszcie trzeci scenariusz może sugerować, że Józef domyśla się Bożej obecności w tej historii. Z tego powodu boi się wziąć do siebie Maryję. Do tego lęku odwołuje się anioł, prosząc, by jej nie opuszczał. W historii, która rozegrała się w Nazarecie, Józef, przyszły ojciec Mesjasza, zachowa się diametralnie inaczej niż ojciec narodu Achaz. Chociaż obu łączy męskie, zdecydowane działanie, Józef pozostaje do końca otwarty na Słowo Boga. Dzięki tej otwartości i odwadze Jezus otrzyma królewskie pochodzenie z rodu Dawida. Dzięki Józefowi wypełnią się proroctwa i na świat przyjdzie Manuel, którego zapowiadał Izajasz. Wspólnym punktem tych wszystkich czytań jest proroctwo wypowiedziane przez Izajasza, które realizuje się w Ewangelii. Dwie różne decyzje, obie podjęte w rozpaczliwym położeniu. Obie podjęte przez prawdziwych mężczyzn, którzy nie wahają się wziąć odpowiedzialności za swój wybór. Obie decyzje tak trudne, że wydaje się, iż nie ma dobrego wyjścia. Achaz bierze pod uwagę wszystkie kalkulacje, bada możliwe scenariusze. Józef powtarza ten proces z tą jednak różnicą, że do rozważań, jaką decyzję podjąć, dodaje Słowo Boga. Bóg obdarzył człowieka darem podejmowania decyzji. To nieudawana prerogatywa. Odtąd człowiek ma prawo powiedzieć Bogu nie. Z tego powodu między decyzjami Achaza i Józefa jest diametralna różnica. W pierwszym wypadku Bóg nie mógł nic zrobić. W drugim nastąpiło największe wydarzenie w dziejach ludzkości. Zawsze mamy wolność wobec Boga. Ale Bóg sam czyni różne znaki, interweniuje w historię, działa, żeby nam pomóc. Dawał nam różne znaki, również ostatnio. Czy czas pandemii, czy czas teraz wojny, które przecież powinny wzywać nas do nawrócenia, że nasze życie jest kruche, że nasze bezpieczeństwo jest ograniczone, nie jest pewne. Czy zechcemy szukać w Bogu ratunku? Czy jak Achaz będziemy szukać w różnych sojuszach? Weźmy przykład z Józefa i pytajmy się Boga o rozwiązania w sytuacjach, wydawało mu się bez wyjścia. I prośmy Go o pomoc, świętego Józefa, kiedy musimy podejmować różne decyzje, a nie bardzo widzimy, w którą stronę iść. Życzę wszystkim dobrego tygodnia. Zapraszam na rekolekcje parafialne o 7:18 transmisja, o 19:30 jeszcze dodatkowa msza święta, w środę o 11:00 dla chorych. Zapraszam serdecznie i już dzisiaj składam najserdeczniejsze życzenia bożonarodzeniowe wszystkim słuchaczom radia Ein Karim. Niech Pan obdarzy Was spokojem. W przyszłym tygodniu, w poniedziałek, są święta, więc usłyszymy się dopiero za 2 tygodnie. Niech Pan Was błogosławi i strzeże w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen.
Z narodzeniem Jezusa było tak. Na początku Bóg dał cały raj, ale potem coś wydarzyło się i naprawdę zaczęło dziać się źle. Posmutniała mojego brata twarz, wielka woda zalała cały świat. Na kamieniu ktoś wyrył 10 słów, co mam zrobić, by dobrze było znów?
Wielkie czekanie, niech to się wreszcie stanie. Wypatrywanie, za Tobą Panie, za Tobą Panie.
Z narodzeniem Jezusa było tak. Emanuel mówiono będzie znak. Anioł paszczy głodnego zamknął lwa. Na pustyni ktoś wołał:
idzie Pan!
Wielkie czekanie, niech to się wreszcie stanie. Wypatrywanie, za Tobą Panie, za Tobą Panie. Wielkie czekanie, niech to się wreszcie stanie. Wypatrywanie, za Tobą Panie, za Tobą Panie.
Z narodzeniem Jezusa
a królowie kłaniali mu się w pas. Wielkie czeka.